Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie na kanale Fiszkowa Kartoteka, ja jestem Monika i bardzo Was zapraszam na dzisiejszy odcinek, a będę w nim opowiadać o dwóch książkach, które można zaliczyć do takiego gatunku space opera. I troszeczkę Wam opowiem też o samym gatunku, czy też podgatunku science fiction. Trochę Wam opowiem o autorze, o czym Wam opowiem, no i generalnie o tych książkach, a tak naprawdę o pierwszej części pewnej trylogii, która bardzo mi się podobała. Zanim do tego dojdę jednak, to chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że widzę, że coraz więcej mam subskrybentów, oni tak sukcesywnie dochodzą do mojego kanału na YouTubie. Więc jeżeli słuchacie mnie na podcastach, to zapraszam Was serdecznie na YouTube. Czasami tam pojawiają się dodatkowe treści w postaci filmików short, które są niewidoczne w ogóle ani na moim Instagramie, ani na moich podcastach. A z kolei, jeżeli wolicie słuchać mnie na podcastach bez audio, co jak najbardziej rozumiem, to zapraszam Was na wszystkie platformy podcastowe, bo tam właśnie jestem i tam też widzę, że sukcesywnie przybywa mi słuchających, za co również bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli podobają Wam się treści, to kliknijcie w ten przycisk subskrybuj, bo to mi naprawdę pomaga. Zachęcam Was też do komentowania filmików, również tego, bo ciekawa jestem, czy znacie jakieś space opery, albo czy czytaliście tę książkę, o której dzisiaj będę mówiła. No ale nie będę już przedłużać, zaczynam omawiać książkę, czyli będę mówiła o dwóch częściach pierwszej części, że tak powiem, trylogii, Przebudzenie Lewiatana. To jest pierwsza część trylogii Ekspansja. Natomiast pierwsza część trylogii Przebudzenie Lewiatana akurat w tej wersji tutaj jest wydana w dwóch tomach, tom pierwszy i tom drugi. Wiem, że są takie wydania, w których jest to po prostu jedna książka i nie jest rozbita na dwa tomy. I cóż my mamy tutaj ciekawego? Co to jest Lewiatan, dlaczego przebudzenie i tak dalej, i tak dalej. Dwie osoby, które mnie oglądają w tym momencie na YouTubie, mogą sobie obejrzeć okładki, które właśnie prezentuję. To jest wydanie z Fabryki Słów z roku 2013 w tłumaczeniu Patryka Sawickiego. I sama książka w ogóle, Przebudzenie Lewiatana, została wydana w 2011 roku. Są dwie dodatkowe, są dwie części jeszcze tej trylogii Ekspansja. Na tę trylogię Ekspansja składają się trzy części. Przebudzenie Lewiatana, czyli to, co właśnie przed chwilką dosłownie przeczytałam. Caliban's War, czyli wojna Kalibana chyba, i Abaddon's Gate, nie wiem, Wrota Abaddona, chyba tak. Bardzo możliwe, że te dwie dodatkowe części wypożyczę. Te dwie książki akurat znalazłam w antykwariacie w bardzo dobrej cenie w Łodzi, dlatego skusiłam się na to, żeby je kupić. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o akurat te dwie pierwsze części, wcale nie były tak dobrze dostępne w mojej łódzkiej bibliotece miejskiej, dlatego właśnie na to się skusiłam. Wiem, że też istnieje wydanie polskie w innej szacie graficznej. Wydaje mi się, że ładniejszej może, chociaż ta szata graficzna jest albo identyczna, albo bardzo zbliżona do anglojęzycznego wydania. I teraz dla mnie podzielę się z Wami taką ciekawostką, ponieważ autorem tej książki jest James S.A. Corey, ale jak przeczytałam już po zakończeniu tej lektury tych książek, okazuje się, że pod tym nazwiskiem James S.A. Corey kryje się dwóch autorów. To jest pseudonim literacki, pod którym kryją się Daniel Abraham oraz Ty Frank. I to oni stworzyli całą tę trylogię Ekspansja, a poza tym jeszcze kilka innych książek. Może zacznijmy generalnie od tego, że ja o tej książce słyszałam chyba po raz pierwszy w nawiązaniu do tego, że jest serial Ekspansja, który nie mam pojęcia, gdzie on jest dostępny. Ja go nie widziałam. W każdym razie słyszałam bardzo dobre opinie o serialu Ekspansja i dopiero chyba wtedy się dowiedziałam, że taka książka w ogóle powstała, że na jej podstawie jest właśnie ten serial, dobry serial science fiction. A ponieważ ja bardzo lubię science fiction, to zainteresowałam się tymi książkami i tak jak mówię, nie mogłam ich znaleźć w bibliotece, dlatego od czasu do czasu zaglądałam właśnie na półki w antykwariatach. Jeżeli coś tam się pojawiało, to byłam zainteresowana. Tym razem akurat cena była na tyle dobra, że się skusiłam. Może powiedzmy troszkę o samej fabule, nie do końca zdradzając, postaram się, żeby nie było tutaj zbyt wielu spoilerów, bo jednak fabuła też się troszeczkę opiera na tym, żeby nie spodziewać się pewnych wydarzeń. Więc zacznijmy od tego, że Przebudzenie Lewiatana to jest książka, która dzieje się w przyszłości, wtedy, kiedy ludzkość już opanowała Układ Słoneczny. To znaczy skolonizowała Marsa, skolonizowała pas asteroid oraz podróżuje również poza ten pas asteroid, który jest pomiędzy Marsem a Jowiszem. I ludzkość mieszka na pewno na Marsie. Tam mają takie kopuły, pod którymi starają się terraformować właśnie planetę Mars. A z kolei w pasie asteroid ludzie mieszkają właśnie na tych asteroidach, a dokładnie i konkretnie raczej wewnątrz nich, ponieważ na powierzchni tych asteroid nie byłoby to możliwe. Wobec tego wydrążyli różnego rodzaju tunele i przestrzenie w tych asteroidach i właśnie tam mieszkają. Ludzie już też rodzili się na tych asteroidach, więc to jest naprawdę już taka dosyć odległa przyszłość. I jest pewna różnica w pomiędzy nawet fizycznym wyglądem osób, które urodziły się już w tym pasie asteroid, ponieważ tam jest zmniejszone ciążenie, jest mniejsza grawitacja niż na Ziemi. Wobec tego ludzie mają troszeczkę inną budowę ciała. Są szczuplejsi, wyżsi, ponieważ w takiej niższej grawitacji tak właśnie by wyglądało ludzkie ciało, że po prostu byłyby troszkę mniej gęste kości, szybciej by się rosło i byłoby się szczuplejszym. Wobec tego na pierwszy rzut oka można powiedzieć, kto się urodził na Ziemi, a kto się urodził w pasie asteroid. Jest to też taka przyszłość, która wcale nie jest jakaś taka super pod takim kątem socjologicznym, ponieważ mamy tutaj Ziemię, Marsa oraz ten pas asteroid, które wcale nie są ze sobą w jakichś takich przyjaznych stosunkach. Niestety, ludzkość jak to ludzkość zawsze sobie znajdzie wrogów. Wobec tego Ziemia i Mars są dwiema dużymi planetami, które ze sobą konkurują bardzo mocno. Są wobec siebie niestety raczej wrogie. To nie są przyjazne stosunki. A z kolei pas asteroid i mieszkańcy tego pasa asteroid, zwani pasiarzami, czyli tak troszkę pejoratywnie są nazywani, są to tacy mieszkańcy, którzy są lekceważeni przez i Marsa, i przez Ziemian, zwanych z kolei ziemniakami. I generalnie wrogo się wszyscy do siebie odnoszą. Nazywają się właśnie w taki sposób negatywny. Jedni o drugich mówią ziemniaki i pasiarze, więc to jest takie raczej pejoratywne i negatywnie nacechowane nazewnictwo. Ludzie, którzy mieszkają w pasie asteroid i na Marsie zresztą też, są zależni nadal od Ziemi, ponieważ Ziemia dostarcza im w dużej mierze żywność. Nadal nie uzależnili się ludzie na Marsie ani w pasie asteroid od Ziemi, czyli muszą sprowadzać właśnie stamtąd dużo produktów takich właśnie żywnościowych. Jeżeli chodzi o wodę, to akurat dosyć często właśnie pasiarze pozyskują wodę z różnego rodzaju miejsc, przestrzeni kosmicznej, to znaczy na przykład holują sobie takie wielkie skały, albo może nie skały, tylko takie wielkie bryły lodowe, na przykład z pierścieni Saturna, holują je statkami kosmicznymi tam, gdzie jest ta woda potrzebna i pozyskują je właśnie z lodu, ją z lodu. Wobec tego, i co tu jeszcze, jeżeli chodzi o fabułę? Bo tak wygląda mniej więcej świat i w tym momencie właśnie poznajemy dwóch głównych bohaterów tych książek. Mamy tutaj bohatera zwanego Jimem Holdenem oraz mamy bohatera, który jest Millerem, nie pamiętam imienia. Miller i Holden. I poznajemy historię tej fabuły naprzemiennie. Każdy rozdział jest pokazywany z punktu widzenia Holdena i z punktu widzenia Millera. Holden jest kapitanem statku, który właściwie został w pewnym sensie przypadkowo kapitanem statku, ponieważ pewien ze statków, i teraz myślę z jakiego... ziemskich, jeśli dobrze kojarzę. Jeden ze statków ziemskich leciał gdzieś tam w kosmos... Zaraz, moment. No nieważne. Jeden ze statków leciał i holował bryłę lodu i nagle usłyszał taki sygnał SOS nadawany gdzieś tam z jakiejś w miarę niedalekiej, relatywnie niedalekiej przestrzeni i okazuje się, że jest takie prawo, niepisane wprawdzie, ale że należy oczywiście odpowiedzieć na ten sygnał SOS, ponieważ ten statek jest najbliżej. Wobec tego zostaje wysłana misja ratunkowa w osobnym promie, czyli statek zostaje w tym miejscu, w którym usłyszeli ten sygnał SOS, natomiast wysyłają jakby taki prom kosmiczny. No i właśnie tam, na tym promie kosmicznym, to Holden jest kapitanem i ma tam jeszcze taką małą załogę w postaci chyba czterech dodatkowych osób. Jest Naomi, Alex, Amos i Shed. Wobec tego jest pięć osób na statku. Oni docierają do miejsca, w którym ten sygnał SOS został nadany. No i tam się odkrywają pewną rzecz, która tak naprawdę stanowi zaczątek całej fabuły i całego problemu. Natomiast druga część tej fabuły jest pokazywana z punktu widzenia Millera. Miller jest z kolei policjantem, tak byśmy to nazwali, chociaż jest to raczej taka prywatna ochrona na stacji, nie na stacji, tylko na planetoidzie Ceres, czyli na tym właśnie pasie asteroid. Jest to największa asteroida w tym pasie asteroid. I tam też właśnie on jest takim prywatnym policjantem, prywatnym ochroniarzem, natomiast prowadzi różnego rodzaju dosyć takie zwyczajne śledztwa, kto kogo zabił, kto gdzieś tam jakieś zamieszki były, musi uspokoić ludzi itd., itd. Natomiast dostaje pewne zlecenie dodatkowe, żeby odszukać pewną dziewczynę, która się nazywa Julie i ją sprowadzić na Ceres właśnie. Okazuje się, że ta Julie jest córką bardzo bogatego człowieka, który jest właścicielem jednej z ogromnych korporacji tutaj właśnie w pasie asteroid. No i Miller prowadzi to śledztwo i w pewnym momencie drogi Millera i Holdena przecinają się, spotykają się oni dwaj. Tutaj są właśnie naprzemiennie rozdziały opowiadane trochę przez Millera, chociaż nie jest to narracja pierwszoosobowa, ale z punktu widzenia Millera, z punktu widzenia Holdena i akcja idzie dalej, właśnie opowiadana raz przez tego, raz przez tego. Jest to bardzo ciekawie też zbudowane właśnie przez to, że to jest takie dynamiczne, kiedy akcja przenosi się do drugiej osoby, to nie możemy się doczekać, żeby przeczytać, co się tam w tym pierwszym miejscu wydarzyło. I odwrotnie, kiedy akcja znowu zostaje powrót akcji do tego pierwszego bohatera, no to nie możemy się doczekać, co się działo z tym drugim. Więc to jest naprawdę bardzo fajnie i dynamicznie zbudowane. Co też jest ciekawe, to Miller i Holden mają kompletnie inne osobowości. I to też jest super, ponieważ jest to pewien taki konflikt tych osobowości. Holden jest takim idealistą, wierzy w dobroć, wierzy w to, że człowiek powinien być prawy, uczciwy, że powinien postępować tak, jak należy, że wszystkim się należy sprawiedliwy osąd i nie należy podejmować wątpliwych moralnie decyzji. Wszystkim należy się prawda i każdy ma prawo do informacji. Natomiast Miller uważa, że pewne decyzje moralnie wątpliwe mają prawo być podjęte, jeżeli to jest dla większego dobra podejmowana jest taka decyzja, jeżeli na przykład prawda zaszkodziłaby ludziom, to lepiej jej nie upubliczniać i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawe zdarzenie. Tutaj się wywiązuje właśnie wojna też pomiędzy... To jest akurat dosyć chyba... Tak mi się wydaje, że to jest też zdradzone gdzieś tutaj w blerbach. Więc wywiązuje się w pewnym momencie wojna pomiędzy Marsem a Ziemią, a pasem, asteroid. Natomiast okazuje się, że ta wojna jest przykrywką dla większej sprawy. I ta wojna jest wywoływana przez pewne organizacje, które mają na cel, które mają jakby inny cel i które chcą przykryć ten cel właśnie wojną. To jest bardzo interesujące. Natomiast bardzo też ciekawe jest w tej książce to, że... No bo tak, akcja jest dynamiczna, to powiedziałam, tutaj nie ma nudy. Tutaj też bardzo ciekawe jest to, że jesteśmy wrzuceni w ten świat, który wiemy, jak działa, chociaż nie jest to nam jakoś w jakiś przesadny sposób i nadmierny sposób eksponowane i tłumaczone. Nie musimy tutaj wszystkiego rozumieć, chociaż jest tutaj sporo technologii, jest sporo takich powiązań i relacji pomiędzy właśnie tymi planetami i obiektami kosmicznymi, ale to wszystko jest w bardzo gładki sposób wytłumaczone w trakcie fabuły. Nie ma tutaj właśnie takich nadmiernych opisów i wytłumaczeń, co, jak działa i tak dalej, przypisów i tak dalej. Plus też taki, że jest tu trochę technologii, ale nie jest to takie hard science fiction, które wymaga od nas bardzo dużego skupienia i właśnie też dodatkowego tłumaczenia przez autora, co, jak działa i dlaczego. Są tu takie rozwiązania technologiczne, które są oparte według mnie i z tego, co tak pobieżnie przeczytałam gdzieś tam w sieci, są oparte na obecnym stanie wiedzy naukowej, biologicznej, fizycznej, matematycznej, również wiedzy kosmologicznej, więc to wszystko ma oparcie w nauce, ale jednocześnie nie jest przesadnie trudne do zrozumienia. Tu wszystko też ma swoje konsekwencje. Jeżeli statek przyspiesza, to ma konsekwencje na pasażerach tego statku. Nie może być takiego przyspieszenia bezustannego i bez żadnych konsekwencji właśnie dla tych pasażerów, no bo to nie byłoby naukowo uzasadnione. Co tam? No właśnie te kopalnie minerałów, to jest coś, co tak naprawdę już teraz zaczynamy dostrzegać, że pewnym korporacjom, pewnym państwom zależy na tym, żeby wyruszyć w kosmos, żeby mieć dostęp do różnego rodzaju minerałów, które jednak już tutaj na Ziemi są niedostępne. I właśnie tak tutaj jest też opisana ta przyszłość, że planetoidy, planety, różnego rodzaju skały w przestrzeni kosmicznej są źródłem właśnie minerałów, które są ważne w tym przyszłym świecie i które z kolei są niedostępne na Ziemi. To pozyskiwanie właśnie wody z lodu, z różnych przestrzeni kosmicznych też jest ciekawe. No naprawdę jest tu bardzo ciekawie zarysowany świat i ten rozwój technologiczny, ale nie nadmiernie, tak jak powiedziałam. Bohaterowie są naprawdę, tak jak mówię, też fajnie skonstruowani, mają swoje tło takie z przeszłości, poznajemy ich przeszłość odrobinę, szczególnie Millera, tego policjanta. I oni są ciekawie zniuansowani, a do tego naprawdę w stosunku do tego właśnie jak zbudowana jest ich przeszłość, to zachowują się adekwatnie, nie mają tam takich jakichś nielogicznych zachowań, tylko właśnie to wszystko wypływa z tego, jak ich postać została skonstruowana. To jest super ciekawe i bardzo lubię, kiedy właśnie postaci się zachowują logicznie, a nie w jakiś sposób taki nieprzewidywalny. I co mi się jeszcze w tej książce podobało, to to, że tutaj pomimo tej super dynamicznej akcji, pomimo tego, że to jest naprawdę atrakcyjnie właśnie zbudowany świat, jeżeli chodzi o takie science fiction, czyli mamy tutaj i bitwy w kosmosie, i jakieś potencjalnie obce cywilizacje, że mamy tutaj super dynamiczną akcję, pościgi statkami kosmicznymi, to wszystko to jest jeszcze uzupełnione o różnego rodzaju rozważania filozoficzne. Może nie są one takie per se, że tam nie ma takich monologów długich, filozoficznych, tylko gdzieś tam wpleciona jest w tę akcję na przykład takie zagadnienie, czy można zabijać ludzi, mając na celu jakąś wyższą konieczność, jakiś rozwój na przykład ludzkości o krok wyżej w cywilizacji. Czy możemy to zrobić, zabijając ileś tam milionów ludzi, poświęcając ich, żeby inna część ludzkości dokonała większego postępu? Dodatkowo, czy można na przykład kogoś zabić, chociaż nie było żadnego na przykład sądu, nie został poddany jakiemuś procesowi sądowemu, a jednak wiemy, że jego wina jest ewidentna. Czy możemy sobie po prostu tak pozwolić, żeby bez żadnego sądu tego człowieka zabić? Czy to jest moralnie usprawiedliwione, czy nie? Więc tutaj są też takie rozważania. Co jeszcze dodatkowo mi się podobało w tej książce, to to, że są tutaj pewnego rodzaju nawiązania literackie, ale one są takie wplecione w bardzo tak dyskretnie. To znaczy na przykład statki mają bardzo ciekawe nazwy, które nawiązują w pewien sposób do mitologii egipskiej, greckiej, albo do książek z takiej klasyki literatury europejskiej. I to jest wplecione, natomiast ten ukryty sens, który te nazwy mają, on zostaje w pewien sposób odkryty dopiero po fakcie, dopiero jakby po jakimś czasie się okazuje, że to mogło mieć sens. Na przykład mamy tutaj taki statek, który nazywa się Skopuli i to jest statek, który nadaje ten sygnał SOS. I teraz jeżeli wiecie, że na przykład Sirenum Skopuli to były takie skalne wysepki na Morzu Śródziemnym, w którym syreny, z których to syreny śpiewając zwabiały marynarzy na te skalne wysepki, żeby ich uwięzić, no to to się później okazuje, że no coś tu miało taki dodatkowy sens. Mamy tutaj na przykład nazwy statków Anubis. To jest taki bóg związany ze śmiercią i z życiem pozagrobowym. Mamy tutaj stację Thoth. To jest stacja nazwana imieniem boga egipskiego, który odpowiadał za mądrość, za naukę. To był Bóg, który nauczył podobno Egipcjan pisać, liczyć, więc takim patronem mądrości był dla nich. Mamy tu też przywołanie pewnych scen, które się dzieją na jednej ze stacji, do obrazów Hieronima Boscha. Więc to też tam nam pozwala tak sobie troszeczkę zwizualizować, jak to coś wygląda, kiedy wiemy, jak wyglądały obrazy Hieronima Boscha. Mamy statek, który nazwany jest tak samo, jak nazywał się koń Don Quixota, czyli Rosynant. No i są tego rodzaju właśnie smaczki. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra książka. Ja uważam, że warto ją przeczytać. Ja na pewno będę kontynuować tę trylogię Ekspansja. Niekoniecznie od razu się rzucę do biblioteki i wypożyczać tę Wojnę Kalibana, bo mam inne książki do czytania w tym momencie, ale na pewno będę kontynuować, bo to jest świetnie skonstruowana książka. Chociaż muszę też Wam powiedzieć, że te pierwsza i druga część stanowią na tyle zamkniętą całość, że jeżeli tylko będziecie zainteresowani to możecie równie dobrze poprzestać na tych dwóch. No, ale może na tyle się wciągniecie, że też będziecie chciały przeczytać dalsze części tej trylogii. Jedyny minus, jaki tutaj w tym wydaniu mam, to ja bym się przyczepiła do tłumaczenia. Tak jak mówiłam, tłumaczenie jest Patryka Sawickiego. I ja tutaj znalazłam kilka takich przykładów, które jak dla mnie są ewidentnym błędem w tłumaczeniu. Teraz nie mogę znaleźć jednego. On tutaj był na pewno w drugiej części tej książki. I był bardzo ewidentny. Teraz już nie pamiętam dokładnie, na czym to polegało, ale taki przykład mam na przykład, masło maślane. Mam taki przykład, że w którymś momencie było w tłumaczeniu opisane tak, że na twarzy bohaterki pojawił się dysgust. Ja słowa dysgust nie znam, ono pewnie istnieje, natomiast można to przetłumaczyć z angielskiego disgust. Można przetłumaczyć jako wstręt, obrzydzenie, zniesmaczenie. No różnie można przetłumaczyć, niekoniecznie słowem disgust, który generalnie jest raczej mało znane i niespecjalnie używane. To było pierwsze w życiu użycie polskiej, spolszczenia tego disgust, jakie kiedykolwiek usłyszałam, więc czy też przeczytałam, bo nie usłyszałam. No i jest tu kilka takich problemów, właśnie niefortunnych tłumaczeń. Nie jest to jakieś strasznie przeszkadzające, natomiast w tej książce no przynajmniej 5 razy mi się zdarzyło tak skrzywić się, że chyba wiem, jakie słowo było po angielsku użyte i to nie jest najlepsze tłumaczenie. Ale to jest tylko jedyny minus tej książki, tego wydania, jaki znalazłam. Poza tym bardzo Wam polecam i tak jak mówiłam, Przebudzenie Lewiatana to jest przykład space opery. A space opera jest to taki podgatunek science fiction, który to termin właściwie, ten space opera, ten termin został po raz pierwszy z tego, co czytałam, użyty w 1941 roku. Jakby w rozwinięciu dwóch innych gatunków literackich, to znaczy soap opera, czyli takich melodramatów w telewizji, które były sponsorowane przez wytwórnie mydeł i dlatego były nazywane soap operas, czyli taki melodramat, i były też horse operas, czyli westerny swego czasu tak były nazywane, horse operas, czyli to były takie dosyć szeroko zakrojone melodramaty rozwijające się właśnie w różnego rodzaju przestrzeniach, a space opera to jest właśnie taki melodramat rozwijający się w przestrzeni kosmicznej. I tutaj właśnie przestrzeń kosmiczna jest wyjątkowo ważna, bo gatunek science fiction niekoniecznie musi się dziać w przestrzeni kosmicznej. Właśnie ten podgatunek space opera dlatego jest wyróżniony z ogólnego gatunku science fiction, ponieważ on głównie dzieje się w przestrzeni kosmicznej, w statkach, na stacjach kosmicznych, na jakichś planetoidach właśnie. I tak ma to miejsce w Przebudzeniu Lewiatana. Jest to też taki podgatunek, w którym duże miejsce często mają właśnie jakieś pogonie, takie wyścigi, nie wiem, statków kosmicznych, również wojny kosmiczne, no tak, no jakieś takie bitwy w kosmosie. Bardzo często tutaj też mamy jakiś wątek romantyczny, jakiś taki melodramat romantyczny i tutaj w tym Przebudzeniu Lewiatana, no może nie do końca mamy jakiś taki melodramat romantyczny, ale mamy na pewno melodramat i mamy w pewnym sensie też wątek romantyczny. Co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj też ważny jest postęp technologiczny, mamy też podróże kosmiczne i mamy pewne bronie takie, które wynikają z tego postępu technologicznego. Mamy swego rodzaju galaktyczne imperia. Akurat w Przebudzeniu Lewiatana nie ma galaktycznych imperiów, tylko mamy jedną galaktykę i jeden układ słoneczny, ale mamy tutaj no, swego rodzaju imperia, które się rozwinęły na Ziemi, na Marsie i na pasie asteroid, które ze sobą konkurują. Więc jest to jak najbardziej space opera. Dla mnie rewelacyjna książka i bardzo jestem zainteresowana jakby dalszym czytaniem tego rodzaju książek, tego podgatunku space opera. Jeżeli możecie mi polecić jakieś książki z tego podgatunku, to Wasze są komentarze. Jak najbardziej jestem otwarta na poznawanie nowych książek z tego podgatunku. Dajcie znać, czy czytałyście Przebudzenie Lewiatana, czy w ogóle na przykład znacie serial, na podstawie którego ten właśnie serial powstał. Jeżeli tak, to dajcie mi znać, jak się to ma do książki, albo w ogóle, czy Wam się podoba. To dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie do końca, jeżeli dotrwałyście. A tymczasem dziękuję Wam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.